Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w pytaniach i odpowiedziach. Dziś będzie sporo pytań o Jurka Owsiaka, o to, dlaczego jest taki arogancki i skąd się bierze agresja jego wyznawców. Pozwolę sobie te pytania zebrać w jedną odpowiedź, albowiem tak po prostu będzie ekonomicznie, jeśli chodzi o czas i na więcej pytań zdążymy odpowiedzieć. Ale najpierw dwa pytania, które potrzebują krótkiej odpowiedzi, a które mają więcej lajków niż te o Jurka Owsiaka. Pierwsze pytanie. Nie masz wrażenia, że Polacy w Polsce są surowiej traktowani przez prawo niż obcokrajowcy? Jeśli tak, to dlaczego? No mam takie wrażenie. Dokładnie mam takie wrażenie. To moje wrażenie wynika z wiedzy na temat tego, jak traktowani są Polacy w Polsce, jeśli chodzi o tak zwany wymiar sprawiedliwości, i jak traktowani są obcokrajowcy w Polsce, jeśli chodzi o tak zwany wymiar sprawiedliwości. Przykład pierwszy z brzegu. Niedawno był na moim profilu facebookowym Krzysztofa Torwoźniak, który bardzo serdecznie zachęcam, żeby obserwować. Tam są rzeczy, których nie ma tutaj na YouTubie, którego nie ma na pozostałych moich social mediach. To jest, drodzy Państwo, wpis z 26 stycznia i tam jest pokazany screen z portalu kresy.pl, tytuł artykułu: Gruzin, który po pijanemu wjechał w budynek komisariatu w Polsce, nie trafi do aresztu. A dlaczego nie trafi do aresztu? Gdyż prokuratura, która zbadała sprawę, stwierdziła, że temu Gruzinowi nie grozi wysoka kara, w związku z tym areszt nie jest konieczny, i dali mu poręczenie majątkowe w kwocie kilku tysięcy złotych. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której pijany Gruzin, on miał prawie 2 promile alkoholu we krwi, podjechał samochodem pod budynek komisariatu policji, pod tą część, gdzie jest wejście do tego pomieszczenia dla interesantów. Wiecie, to tak jest na prawie każdym komisariacie, jest tak, że wchodzisz przez drzwi, no i tam masz taką jakby poczekalnię, i z tej poczekalni masz takie okienko, gdzie siedzi dyżurny, z którym możesz porozmawiać, i dalej jest taki korytarz, za który już możesz wejść wyłącznie z funkcjonariuszem, czyli tak jakby poczekalnia. Tam zwykle jest pełno ludzi. No i w tym wypadku ta poczekalnia była zrobiona tak, że miała szklane drzwi, i w dodatku jeszcze dookoła były przeszklenia, więc była taka wielka jakby taka dziura, no, kilka metrów szerokości na ponad 2 metry, prawie 3 metry wysokości, taka tafla szklała, i tam były takie przesuwane drzwi. No i Gruzin podjeżdża sobie pod te szklane drzwi samochodem i daje rura w gaz i wjeżdża do środka samochodem z premedytacją, z pełną premedytacją, wjeżdża do środka. Gdyby tam byli jacyś ludzie, to by ich pozabijał. Z artykułu na kresy.pl wynika, że on raz się tam władował, jakby nie udało się tych drzwi staranować, no to wycofał i władował jeszcze raz. Czyli z pełną premedytacją. Będąc nawalony jak Messerschmitt, przypominam, że w chwili obecnej bycie w stanie upojenia alkoholowego to jest instytucja obciążająca, wbił się samochodem do komisariatu policji, potencjalnie mogąc kogoś zabić. Dopuścił się zniszczenia mienia, i to znacznej wartości, no bo wiecie, bo te drzwi i tak dalej, to na pewno jest sporo kasy, zwłaszcza przy dzisiejszych cenach robocizny. Mógł potencjalnie kogoś zabić, czyli naraził na utratę zdrowia i życia. Prokurator zbadał sprawę i stwierdził, że jemu nie grozi za to wysoka kara. No, drodzy Państwo, Polak za to by ze 20 lat dostał pierdla. Przypieliby mu co najmniej usiłowanie zabójstwa. Przypominam, że okoliczność obciążająca był napruty jak Messerschmitt, tak? I facet jest, nawet nie zastosowano wobec niego jakiegoś środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju. Więc facet prawdopodobnie po prostu sobie wyjedzie z Polski, tyle go widziano. No jest Gruzinem, tak? Nie jest Polakiem, nic go tutaj nie wiąże. A prokurator od razu zdecydował, że no jemu wysoka kara nie grozi. W tym samym czasie, gdy to się dzieje, do klatki trafiają jako w ramach tymczasowego aresztowania ludzie za krytykę Owsiaka na Facebooku, gdzie pod hejt i groźby wobec Jerzego Owsiaka podciągane jest już praktycznie wszystko. Naprawdę te memy, które krążą po internecie, że kelnerka pyta Jurka Owsiaka, panie Jerzy, paragon czy faktura, a Owsiak reaguje, o faktura, skąd tobie w tyle nienawiści, wiecznie o tych fakturach mówicie. Te memy są tylko troszkę przesadzone. Owsiak w zasadzie wszystko, co się tylko da, traktuje jako hejt. Część z tych tekstów, które podciągnęła policja pod grożeniem mu śmiercią, moim zdaniem było bardzo mocno na wyrost. Bardzo mocno na wyrost. I wiecie, mamy taką sytuację. Gruzin po pijanemu taranuje drzwi do komisariatu z pełną premedytacją, bo chce sobie wjechać do środka, potencjalnie może kogoś zabić. Według polskiej prokuratury to oznacza, że on, mała kara mu za to grozi, jakaś tam symboliczna, więc nie będzie aresztowania. Z drugiej strony ktoś pisze jedno zdanie okropne, obrzydliwe, od którego oczywiście się odcina względem Owsiaka, ale w sposób oczywisty, nawet jeśli uznać to za groźbę, to on tej groźby nie może spełnić. Bo to są jacyś starsi ludzie, albo ostatnio jakiś niepełnosprawny umysłowo koleś chodzący do szkoły specjalnej. I natychmiast policja się ładuje, wyprowadzają w kajdankach i to jest wielka zbrodnia. Komentarz na Facebooku, idziesz siedzieć natychmiast. Wjeżdżasz samochodem do poczekalni na komisariacie, gdzie potencjalnie mogłeś pozabijać masę ludzi. Kilka tysięcy poręczenia majątkowego, bo nic za to nie grozi. No, ciężko nie odnieść wrażenia, że Polacy w Polsce są gorzej traktowani przez tak zwany wymiar sprawiedliwości niż obcokrajowcy. Natomiast dlaczego tak jesteśmy traktowani? Moim skromnym zdaniem jest to dalszy element też tresury, której my Polacy, nasz naród polski jest poddawany. Po prostu mamy, to jest to, co się zaczęło w 2020 roku, gdzie wychodzili różni ludzie na konferencje prasowe i kazali nam robić różne niedorzeczne rzeczy oraz zakazywali nam robić różne zupełnie normalne rzeczy bez jakiegokolwiek uzasadnienia. Po prostu wychodził jakiś tam minister zdrowia czy jakiś inny typ i mówił, zdecydowaliśmy, że od jutra nie wolno tego. Zdecydowaliśmy, że od jutra macie robić to. I to była tresura. Każdy, kto ma dziecko, wie, że trzeba wytłumaczyć swoją decyzję. Jeśli podejmujesz jakąś decyzję, każesz coś komuś robić, nawet dziecku, to powinieneś mu wytłumaczyć, dlaczego tak trzeba zrobić. Że to nie jest wyłącznie twoje widzimisię. Że tak sobie wymyśliłeś, tylko ma tak być, więc ma tak być, tylko musisz to uzasadnić, wytłumaczyć, żeby to dziecko rozumiało. Inaczej to nie jest wychowanie, inaczej to jest tresura. Tymczasem tutaj było zupełnie odwrotnie. Oni ostentacyjnie nam nie tłumaczyli, oni ostentacyjnie kazali nam robić jakieś niedorzeczne rzeczy lub zakazywali nam robić zupełnie normalnych rzeczy, jak na przykład spacerować po lesie, bo chcieli nas nauczyć, że mamy robić wszystko to, co oni nam każą, tylko dlatego, że oni nam każą i nie zadawać żadnych pytań. I to była tresura z premedytacją. Z tego powodu i moim zdaniem to, że teraz nam się pokazuje, zobacz, człowiek zagraniczny w Polsce jest praktycznie niedotykalny. W zasadzie najgorsze, co mogą mu zrobić, to ekstradycja. Jak z tym Crowleyem, tym gnomem, co de facto w cudzysłowie oczywiście terroryzował, prześladował ludzi w centrach handlowych, że tam przebierał się za tego gnoma i tam przeszkadzał ludziom w pracy, przeszkadzał ludziom w zakupach, nie? Jakieś takie dziwne rzeczy robił. Polak? Polak za to by dostał ostre zarzuty i poszedłby siedzieć. co zrobili tuskiści, i żeby nie było, pisowcy byli dokładnie tacy sami. Nie, pisowcy byli jeszcze gorsi od tuskistów. Ale co zrobili tak zwany wymiar sprawiedliwości za Donalda Tuska? No nie postawili mu żadnych zarzutów, nie poszedł siedzieć. Wydalili go na Ukrainę. Nam powiedziano, że on pójdzie na front. No to on nie siedzi na froncie, siedzi cały czas na TikToku i odgraża się Polsce, wyzywa nas, poniża nas i twierdzi, że nas pozwał do jakichś międzynarodowych sądów. Polak by za to siedział. A tamten sobie siedzi na TikToku i ma się całkiem dobrze, nie? Tak to wygląda. Moim zdaniem jest to element tresury. Moim zdaniem jest to całkowicie z premedytacją. Po prostu chcą, żebyśmy się bali. Chcą, żebyśmy robili wszystko, co nam każą. Żebyśmy byli całkowicie potulni. I teraz pytanie, dlaczego każą? Moim zdaniem dlatego, że niedługo zapadnie decyzja, że mamy albo coś zrobić, albo na coś się zgodzić, nie oponować, tolerować, co nam się skrajnie nie spodoba. I wcześniej mamy być odpowiednio wytresowani, żeby się nie sprzeciwić. Tak uważam. Kolejne pytanie od pana Piotra. Jak rozmawiać z fanatykami politycznymi, którzy na argumenty i dowody reagują agresją? No i właśnie tutaj jest bardzo przykro, ale odpowiedź na to brzmi: nie da się. Drodzy Państwo, nie da się rozmawiać z kimś, kto nie chce rozmawiać. No nie da się, po prostu nie da się. Jeżeli ty chcesz z kimś porozmawiać, a ten ktoś reaguje agresją, no to on z tobą nie rozmawia. On co najwyżej na ciebie krzyczy. Żeby była rozmowa, to obie strony wypowiadają zdania i obie strony słuchają zdań drugiej strony, przyjmują je do wiadomości, próbują je przemyśleć i się zastanawiają, czy czasem ty nie masz racji. To jest rozmowa. W momencie, w którym druga strona nie słucha cię i nie ma znaczenia, co ty powiesz, bo ona cię i tak nie słucha. Ona w najlepszym wypadku wykrzykuje swoje racje, a jest całkowicie zamknięta na twoje, to nie da się z taką osobą rozmawiać. Nie da się rozmawiać z kimś, kto nie rozmawia, tak? Tak jak nie da się na przykład grać w tenisa z kimś, kto przyniósł pistolet i do ciebie strzela. Ty masz rakietę, piłeczkę, chcesz tą piłeczkę odbijać, a ten ktoś chce do ciebie strzelać. No nie da się, nie zagracie w tenisa. No niestety to jest bardzo przykre, ale tak jest. I zwróćcie Państwo uwagę, że to jest znowu celowy zabieg polityków, żebyśmy my ze sobą nie rozmawiali. My, jeśli będziemy ze sobą rozmawiać, to dojdziemy do wspólnych wniosków. A te wspólne wnioski prawdopodobnie sprowadzą się do tego, że nie ma większych różnic między politykami, że to jest w zasadzie różnica między Pepsi Colą a Coca-Colą. No okej, okay, są ludzie, którzy wyczuwają różnicę smaku w coli i w Pepsi, ale zasadniczo dla większości ludzi to jest dokładnie to samo. Różni się opakowaniem, różni się kampanią reklamową, różni się pozycjonowaniem, różni się kształtem butelki, ale zasadniczo i w jednym i w drugim przypadku masz podobnie niezdrowy, takiego samego koloru, napój gazowany o bukiecie smakowym, który różni się w tak niewielkim stopniu, że jest to kwestia niuansu. I w zasadzie nie ma znaczenia. Więc skoro nie biegasz po ulicy i nie krzyczysz: ja jestem team Coca-Cola i każdy, kto jest team Pepsi-Cola, to mój wróg, albo nie biegasz po ulicy i nie krzyczysz, że jesteś team Pepsi-Cola i nie jesteś arogancki i agresywny w stosunku do ludzi, którzy piją kolę, tylko po prostu ty pijesz kolę, a ktoś pije Pepsi, masz to w dupie. Podjąłeś taką decyzję i nic cię nie obchodzi decyzja drugiej strony. A w zasadzie najlepiej podjąć decyzję: w ogóle nie piję tego świństwa, bo co do zasady to niezdrowe jest. O, to tak samo zastanów się, dlaczego biegasz po ulicy i krzyczysz: ja jestem team Owsiak, a ja jestem team Brak Owsiaka. Ja jestem team PiS, a ja jestem team Platforma. Ja jestem team Konfederacja, a ja jestem team Zdrowy Rozsądek. I zwróćcie Państwo uwagę, że właśnie nawet i tego politycy nie chcą, bo dopóki my walczymy między sobą, to nie zjednoczymy się i nie zażądamy od nich, żeby robili tego, to, do czego są wynajęci. Bo politycy są wynajęci ludzie, którzy za pieniądze mają obowiązek dbać roztropnie o dobro wspólne. A nie tak, jak się ustawili jako nasi władcy, którzy nam dzisiaj wychodzi, mówi, dzisiaj wolno ci pójść, dzisiaj wolno ci pójść do lasu, a dzisiaj ci już nie wolno pójść do lasu. Dzisiaj wolno ci wyjść na ulicę, a dzisiaj nie wolno ci wyjść na ulicę, bo ja mówię, że masz siedzieć w domu i cię pozbawią wolności. Dzisiaj możesz podjąć decyzję, że nie chcesz przyjąć nieprzebadanego preparatu o wątpliwej jakości, ale jak go nie przyjmiesz, to ja ci tak zrobię, że w zasadzie nie możesz chodzić do pracy i uprzykrzę ci życie. Dzisiaj nam politycy mówią, że jak kogoś zabijemy, to nas wsadzą do więzienia, a za tydzień, dwa mogą nam powiedzieć, że jeśli nie będziemy chcieli kogoś zabijać, to nas wsadzą do więzienia. Brzmi irracjonalnie, a czym, drodzy Państwo, jest przymusowy pobór do wojska i wysłanie do wojska? Jeżeli wpierdolą nas w wojnę, a to jest bardzo realne, oni cały czas do tego dążą, to stwierdzą politycy za pośrednictwem swoich pachołków wojskowych, że ty i ty masz iść i zabijać ludzi, bo my politycy tak zdecydowaliśmy. I nie będą musieli niczego uzasadniać. Nie będą musieli uzasadniać, dlaczego ty masz iść zabijać ludzi, a twój sąsiad nie musi. Po prostu tak zdecydują, że ty masz iść. I masz iść zabijać. Jeżeli powiesz, ja nie chcę zabijać ludzi, w sumie dlaczego miałbym to robić? Ja nie znam tego człowieka, on mi nic złego nie zrobił. Ja nie chcę go krzywdzić, tylko dlatego, że ty, polityku, mi powiedziałeś, że mam go krzywdzić. Dlaczego ja mam to zrobić? To pójdziesz siedzieć. A w najgorszym wypadku, jeśli zrobisz to na placu boju, może cię dowódca zastrzelić. Zobacz, przed jakimi dylematami stajesz. Jakby dziś wlaści do domu polityk, przyprowadził ci... Dobra, jeśli gdyby dziś wlaści do domu jakiś człowiek, wywiózł cię w jakieś dziwne miejsce i tam ci powiedział, masz pistolet, masz zastrzelić tego typa. Jeśli go nie zastrzelisz, to ja zastrzelę ciebie. To jest to sytuacja jak z horroru typu Piła czy coś innego. Pewnie byś powiedział, że to przyszedł ci jakiś psychopata, jakiś chory horror dla jakichś porąbanych ludzi. Ale jak nas władują w wojnę, dokładnie tak będzie. Ukraińcy dziś są w takiej sytuacji. Wychodzi na ulicę, biorą go, zawijają go do furgonetki, dają mu do podpisu jakieś papiery, on się za chwilę budzi na froncie, i tam mu mówią, tu masz broń, tam są ludzie, masz ich zabijać. Jeśli tego nie zrobisz, to jesteś przestępcą. W najlepszym wypadku odpowiesz za odmowę wykonania rozkazu, w najgorszym wypadku dowódca natychmiast cię zastrzeli. Przecież to się niczym nie różni w kwestii faktycznej. I tu, ktoś cię wywiózł z domu i kazał ci zabijać innych ludzi, bo jak nie, to ci zrobi krzywdę. Tylko raz to jest scenariusz jak do horroru, a drugi raz to jest rzeczywistość, która kilkaset kilometrów od naszej wschodniej granicy jest już realna, a która za chwilę może być... po prostu naszym udziałem, drodzy Państwo. Tylko tyle i aż tyle. I dlatego politycy chcą, żebyśmy się między sobą żarli. Chcą, żebyśmy walczyli między sobą, bo inaczej nie damy im się tak traktować, jak nas traktują. Natomiast jak rozmawiać z kimś, kto jest takim fanatykiem politycznym, że on z tobą nie rozmawia, tylko reaguje agresją? Moim zdaniem przede wszystkim nie inicjować rozmowy. Ja to mam opanowane głównie na przykładzie Konfederatów, którzy jak wiadomo nie mogą przeboleć tego, że nie wspieram ich partii, że mówię niewygodne fakty na temat ich partii, ich zwolenników, na co oni właśnie reagują tą agresją, prawda? Nienawiścią całkowitą wobec mnie, no bo ja śmiem ich nie wspierać. Jeszcze do tego rozprowadzałem jakieś bezczelne kłamstwa, że ja chciałem mieć z nimi cokolwiek wspólnego, że ja chciałem od nich startować w wyborach i tak dalej. No to jest po prostu szczyt bycia konfiarzem, prawda? Takie, no, oparte na kłamstwie, na nienawiści, fala hejtu, zemsty za to, że nie dość, że ich nie wspieram, a według nich każdy, kto ich nie wspiera, to ich wróg. No to jeszcze mówię o nich niewygodną prawdę. Na przykład taką, że jedyne, co ich łączy, to chęć zdobycia pieniędzy i władzy. Co idealnie widać po akcji z Grzegorzem Braunem i Sławomirem Mentzenem. Skoro dla wszystkich jest oczywiste, że oni się tam pokłócili o wpływy, Grzegorz Braun poczuł się po prostu urażony tym, że go marginalizują w tej konfederacji, w tej partii i że chcą się z tej partii go po prostu pozbyć. I dlatego wystartował, póki ma jeszcze jakąś popularność, zanim zrobią z nim to samo, co z Korwinem, czyli że się go stamtąd pozbędą. No to znaczy, że oni się tam pokłócili o wpływy, o władzę, a z tych wpływów, z tej władzy są pieniądze. Tak? O to się pokłócili. I ponieważ nie mogli dojść do porozumienia, to zrobili coś, co sprawia, że zrobili coś, co sprawia, że mają ten, że formacja traci, tak? Jest dwóch kandydatów. Ani Grzegorz Braun dla dobra partii nie ustąpił, ani Sławomir Mentzen dla dobra partii nie ustąpił, co oznacza, że wpływy i za nim idące pieniądze są dla nich ważniejsze niż dobro tego środowiska. To jest oczywisty fakt. A stąd bardzo jasny argument, że jedyne, co ich łączy, to chęć zdobycia władzy i pieniędzy. No to nie, no to wiecie, no nie wolno mówić takiej prawdy. To typowy konfiarz dostaje w tym momencie pierdolca. I moim zdaniem jedyne, co działa, to to, że niestety, ale ludzi trwale zindoktrynowanych odindoktrynować się nie da. Dopóki ktoś na ciebie wrzeszczy, tak jak teraz pewnie cała masa konfiarstwa już krzyczy na mnie w komentarzach, że mnie wyzywa i tak dalej. No niestety, drodzy Państwo, jak ktoś na trochę prawdy reaguje agresją, to znaczy, że nie da się z nim rozmawiać. I niestety z mojego doświadczenia wynika, że trzeba po prostu poczekać, aż przejrzy na oczy. Akurat w przypadku konfiarzy to wygląda w ten sposób, że po kilku latach zwykle ludzie przeglądają na oczy, tak kilka lat obcowania z tym środowiskiem, no i przeglądasz na oczy. Tak zwykle po 3, 4 latach, 5, odkąd ktoś mnie bardzo mocno wyzywa, to zwykle potem dostaję taką wiadomość: kurde, miałeś rację, zrobili mi to i to i tak dalej. I tak samo jest, drodzy Państwo, w przypadku Jurka Owsiaka. No kurde, jeśli ktoś ze zwykłej zbiórki charytatywnej, w skali kraju nieistotnej, jeśli chodzi o kwestie finansowania systemu opieki zdrowotnej. Jurek Owsiak zbiera mniej więcej 1 promil rocznego budżetu NFZ. Oznacza to, że cała ta zbiórka nie pokrywa nawet jednodniowego budżetu NFZ-u. Jednodniowego. To jest fajne, jeśli chodzi o kwestie związane z pewną zabawą, z pewnym zrywem, z tym, że ludzie się lepiej czują, jak ktoś ma ochotę pójść na koncerty i tak dalej. Natomiast to jest zwykła zbiórka charytatywna, których są, drodzy Państwo, tysiące. Jeśli ktoś ze zbiórki charytatywnej robi ci kwestię światopoglądową i robi ci z tego kwestię polityczną, podnosi do jakiegoś tam sakrum, że z jednej strony masz do czynienia z ludźmi, którzy jak za stwierdzenie oczywistego faktu, że Jurek Owsiak jest politycznie uwikłany jak 150 i że ci się to nie podoba, robi sytuację, w której no jest w stanie po prostu no do zrobić sobie personalnego wroga z przyjaciela tylko dlatego, że on nie ma ochoty wspierać Owsiaka, no to jest ktoś ostro zaburzony umysłowo. I pytanie, czy z takim człowiekiem w ogóle warto próbować się porozumieć. Żeby nie było wątpliwości, w drugą stronę to też działa. W poniedziałek byłem w szpitalu, tam wiecie, miałem wypadek, te sprawy. Trzeba było pójść do szpitala, trochę się tam podleczyć. Na szczęście dzięki Wam stać mnie na prywatny system opieki zdrowotnej. Dzięki Wam, no bo ja nigdy nie ukrywam. Pieniądze mam dlatego, że część z Państwa nie przewija reklam. Jak ktoś nie przewinie reklam, to ja mam z tego... To ja mam z tego pieniądze, po prostu. YouTube nie płaci za wyświetlenia, za komentarze, udostępnienia. YouTube płaci za reklamy, które widzę, obejrzę od początku do końca. No i dzięki temu, że spora część z Państwa tych reklam nie przewija, stać by było na prywatny system opieki zdrowotnej. No, poszedłem prywatnie do tego szpitala. Dzięki temu udało się tam coś tam porobić w perspektywie iluś tam dni od wypadku, a nie w perspektywie iluś kwartałów od wypadku. Jest szansa, że jakoś to pójdzie. No ale nieważne. Siedzę w tym szpitalu. I wiecie, teraz nawet na prywatnym systemie opieki zdrowotnej musisz poczekać. To nie tak, że przychodzisz, oni tam mówią, o, pan Krzysztof, jak miło, panie Krzysztofie, który płacisz, w kupę siada, w związku z tym lekarz już czeka, proszę wchodzić do gabinetu. Nie, to wygląda tak, o, przyniosłeś kupę siada, jak 300 pacjent dzisiaj, to daj tą kupę siada i siadaj i czekaj, nie? No to siadam, czekam. No i przychodzi facet, a to, drodzy Państwo, było 27, to był poniedziałek, czyli tuż po finale WOŚP-u. I przyszedł jeden koleś z serduszkiem WOŚP-u na kurtce. Tak to nikt tego nie miał. Jeden człowiek miał serduszko WOŚP-u na kurtce. Jezu, ktoś się do niego przypierdzielił. A dlaczego wspierasz owsiaka? A ten owsiak to kradnie, a ten owsiak to. Żeby nie było, ja nie twierdzę, że owsiak kradnie. Ktoś do niego, wyobrażacie sobie, idziesz do ulicy. Jesteś, kurde, w szpitalu, w poliklinice szpitalnej, w poczekalni, z definicji, albo jesteś chory, albo jesteś z kimś chorym, masz ważne rzeczy na głowie, tak? No, tam raczej nie trafili ludzie, którzy sobie złamali paluszek, nie? I obcego człowieka atakujesz o to, że wspiera owsiaka, no wspiera, kurde. Wiecie, ja na przykład nie podoba mi się, że miasto stołeczne Warszawa wspiera owsiaka, bo wspiera za moje pieniądze, bo organizuje różne rzeczy, dzięki którym owsiak zarabia i wydaje na to pieniądze, a w zamian za to mogłoby na przykład zafundować darmowe obiady biednym dzieciom w szkołach. Ja bym wolał, żeby Warszawa, czy żeby moja dzielnica zafundowała obiady głodnym dzieciom w szkołach, niż żeby fundowała jakąś imprezkę, dzięki której owsiak sobie zbiera pieniądze. Przykładowo. Nie wiem, czy akurat w tym momencie Warszawa na ten finał buliła, czy nie buliła, wiadomo o co chodzi. Bardzo duża część imprez, dzięki której owsiak zbiera kasę, jest finansowana nie przez WOŚP, tylko na przykład przez samorządy, przez straż pożarną, czy różne inne instytucje. I to mi się nie podoba, bo to są publiczne pieniądze, w sensie moje pieniądze, pieniądze samorządowe, które uważam powinny być przeznaczone na coś innego niż wspieranie owsiaka. I tu mam pretensje, na przykład do burmistrza mojej dzielnicy. No nie podoba mi się co facet odpierdziela. Prezydent mojego miasta, no nie podoba mi się, co odpierdziela. TVP, który wiecznie tylko krzyczy dej, z budżetu państwa w formie dotacji pieniądze dej, w formie abonamentu pieniądze dej, a z drugiej strony robią wielką imprezkę owsiaka w telewizji, dzięki której zbiera sobie pieniądze. To mi się nie podoba. Bo ci ludzie dają mu moje pieniądze. Moje. I dlatego mi się nie podoba. Natomiast człowiek, który po prostu ma na kurtce serduszko WOŚP-u, to on dał temu WOŚP-owi swoje pieniądze. I to jest ta zasadnicza różnica. Jeśli, nie wiem, mój sąsiad wyjmie 1000 złotych i przeznaczy je na pomoc Ukrainie, ma do tego prawo, bo to są jego pieniądze. Jeśli owsiak wyjmie z pieniądze w OŚP, wyjmie z konta w OŚP-u 35 milionów złotych i przeznaczy to na pomoc Ukrainie, mi się nie podoba. Bo żadna zbiórka Owsiaka, żadna zbiórka w OŚP-u nie była robiona na pomoc Ukrainie. Wszystkie zbiórki w OŚP-u były na inne cele. Nie było zbiórki na pomoc Ukrainie. Więc zbierał pieniądze na przykład na polskie dzieci, a dał Ukraińcom. I to mi się nie podoba. Bo okej, od strony prawnej to są jego pieniądze, w sensie fundacji, ale od strony moralnej, no to trochę zabrał pieniądze na przykład polskim dzieciom czy polskim seniorom i oddał Ukraińcom. To jest zasadnicza różnica. Twoje, cudze, tak? No i tutaj mamy sytuację w poczekalni. Ludzie, którzy naprawdę mają ważne rzeczy do roboty, siedzą w poczekalni do lekarza i przyczepiają się do człowieka za to, że on dał swoje pieniądze Owsiakowi. Miał, kurde, do tego prawo. To są jego pieniądze. I oczywiście się kłótnia zrobiła, bo tam nikt nie chciał słuchać argumentów. No niestety, drodzy Państwo, czasem mam wrażenie, że z fanatykami po prostu się nie rozmawia. Dobra, dwa kolejne pytania o Owsiaka. Dlaczego Owsiak jest taki arogancki? Skąd się bierze agresja owsiakowców? No to może najpierw zacznijmy od tego, dlaczego Owsiak jest taki arogancki. Po pierwsze, Owsiak jest już starszym człowiekiem, który praktycznie całe życie był pioruńsko uprzywilejowany. Od dzieciństwa. To jest bodajże syn milicjanta i jakiejś urzędniczki z APRL-u, czyli od dzieciństwa bardzo uprzywilejowany człowiek. Aż po uprzywilejowanie, które ma teraz. No, trochę już o tym porozmawialiśmy sobie wcześniej, tak? Jeżeli normalny człowiek dostaje pogróżki, pies z kulawą nogą się z tym nie zajmie. No, pies z kulawą nogą się tym nie zajmie. Jeżeli Owsiak dostanie coś, co od biedy można spróbować zakwalifikować jako pogróżki, bo moim zdaniem pod groźby karalne to tak średnio podpada. Jeszcze raz podkreślę, żeby zbrodnia karalna jednym ze znamion przestępstwa groźba karalna jest to, że według adresata tej groźby ona jest realna do spełnienia. I naprawdę, moim zdaniem w normalnym kraju Jurek Owsiak miałby postawione zarzuty składania fałszywych zeznań, bo nie chce mi się wierzyć w to, że Jurek Owsiak naprawdę bierze te groźby na poważnie. No ale fajnie by było przesłuchać go na wariografię. Moim zdaniem Owsiak nie bierze tego na poważnie. To znaczy, a jeśli tak, to moim zdaniem składa fałszywe zeznania. Tam musi być pytanie, czy on się czuje zagrożony. Widać było, kto. Tak, czyli zobaczcie. Ale już pomijając to, tak? Zwykły człowiek, no ja dostaję regularnie jakieś groźby. I to bardzo poważne. Moim zdaniem między innymi od owsiakowców. Prawie każdy dostaje, kto jest jakąś postacią w internecie. I prawie nikt tego nie zgłasza, bo nas wszystkich polski tak zwany wymiar sprawiedliwości już nauczył, że nie ma sensu. Że tylko tracisz czas, a i tak to idzie w umorzenie. Po prostu i tak nie znajdą typa. Bo im się nie będą chciało. A jak widać, mogą, tak? Bo jeśli sprawa dotyczy Jurka Owsiaka, no to kilkanaście godzin od wpisu w internecie człowiek trafia do aresztu już po posiedzeniu aresztowym jako środek zapobiegawczy idzie do aresztu, tak? Zobaczcie. To jest człowiek, w stosunku do którego naprawdę błahe te przestępstwa są, nawet gdyby uznać, że one są prawdziwe, zwykłe groźby, tak? I on ma spotkanie w ministerstwie w MSW. On jest ewidentnie obywatelem lepszego sortu. Wiecie, to jest trochę tak jakby w systemie opieki zdrowotnej, w którym generalnie na przykład jesteś chory, wszyscy mają cię w dupie, tutaj nagle ty przychodzisz i na baczność staje cały personel szpitalny i przychodzą wszyscy ordynatorzy, bo ty się skaleczyłeś w paluszek. No, przepraszam, ale od takiego zachowania może się ludziom w głowie poprzewracać. Jurek ma poprzewracane, jest taki arogancki z jednej strony, bo widzi, po prostu widzi, że jest człowiekiem lepszego sortu, że może więcej, że władza mu jest przychylna, że po prostu może więcej. To jest jeden z powodów, dla których jest taki arogancki. A z drugiej strony jest taki arogancki, także mi się wydaje, że on po prostu uwierzył w to. Uwierzył w to, że jest lepszym człowiekiem, że jest takim übermenschem. On się tak zachowuje i w praktyce to pokazuje, jeszcze raz podkreślę. Zwykły człowiek, groźby, służby mają to w dupie. Chyba, że nie, to ja bardzo serdecznie zapraszam, nie wiem, pana Bodnara. O, to jeszcze byśmy z panem Bodnarem jakiś czas temu rozmawiali, nie? Wtedy jak mnie hejt mało nie doprowadził do samobójstwa, no pan Bodnar miał to w dupie. Ale dobra, zostawmy to. Zapraszam, drodzy państwo, 10 gróźb wypatroszenia mnie i mojej rodziny bez problemu znajdę na mailu. Także zapraszam, może nie wiem kto. Nie musi być spotkania w MSW. Po prostu jakiś tam, napiszcie maila, ja wam wyślę screeny tych gruźb. Nie musicie w ciągu kilkunastu godzin tych ludzi łapać, możecie w dwa dni. No pokażcie, że to nie jest tak, że groźby wobec owsiaka to jest straszne przestępstwo, groźby wobec każdego innego człowieka macie serdecznie w dupie. Pokażcie, że się mylę. Zwińcie chociaż 10 ludzi, którzy mi grożą, że mnie pozabijają. Nie musicie daleko szukać. Wybierzemy jakiś z tych, którzy to zrobili w styczniu. Bo puszczam, chociaż nie, ten film puszczam 2 lutego, to pewnie już z tych, którzy to groźby mi puszczą w lutym, pewnie już coś wybierzemy. No i Jurek to zaczyna wierzyć, tak? Tak samo jak Ukraińcy, którzy wiecznie słyszeli w Polsce, że Ukraina walczy za nas, że my jesteśmy im coś winni, zaczęli w to wierzyć. To jest jeden z elementów arogancji Jurka Owsiaka. On naprawdę się uważa za lepszego człowieka. Drugi element jest taki, że to jest jego... element walki z narastającą falą sprzeciwu. O stronę merytoryczną Jurek Owsiak jest nie do obrony. Po prostu nie do obrony. Jurek Owsiak nic nie produkuje. Cała jego organizacja nic nie produkuje. Ona tylko zbiera pieniądze od ludzi i część z tych pieniędzy przekazuje na szczytny cel. A część nie na szczytny cel. On nic nie produkuje, tak? On co najwyżej przekazuje pieniądze od ludzi. I w momencie, w którym to dotrze do jego wyznawców, facet jest skończony. Ja tak zdaję sobie sprawę, że to jest to kompletnie oczywiste i że to dotyczy każdej jednej instytucji charytatywnej. Większości instytucji charytatywnej. Większość instytucji charytatywnych nic nie produkuje. Po prostu zbierają pieniądze i je rozdysponowują. Przy czym niektóre przynajmniej coś robią, w sensie na przykład jest instytucja charytatywna, która na przykład prowadzi jakiś dom dla, nie wiem, na przykład samotnych matek. I rzeczywiście oni prowadzą ten dom i rzeczywiście samotne matki mogą tam przyjść, będą zaopiekowane, jedzenie, inne tego typu rzeczy i one rzeczywiście coś robią, tak? Natomiast Jurek Owsiak po prostu bierze od ludzi pieniądze i je wydaje. To jest czysta zbiórka. Równie dobrze ludzie mogliby te pieniądze wpłacać na konto szpitali. Praktycznie każdy państwowy szpital podaje swoje konto i przyjmuje zbiórki. Można ominąć pośrednika. I jak to do ludzi dotrze, to Jurek Owsiak jest skończony. A im więcej Jurek Owsiak, a ponieważ Jurek Owsiak zrobił strasznie dużo odpałów, to ludzie coraz więcej, którzy jeszcze niedawno byli totalnie za Jurkiem Owsiakiem i bezkrytycznie go traktowali, zaczynają myśleć, zaczynają wątpić. Wiecie, to jest dokładnie jak w przypadku każdej religii. Kult, bo Jurek Owsiak jest w sobie postacią kultową. Autentycznie, wiecie, też ta agresja zwolenników Jurka Owsiaka w stosunku do ludzi, którzy nie są mu przychylni, bierze się z tego, że dla wielu, duża część zwolenników Jurka Owsiaka funkcjonuje jak sekta. Jak kult. Dokładnie tak. I zwróćcie Państwo uwagę, że tu nie ma większej różnicy. Jeżeli na przykład ktoś jest głęboko wierzący i ty w stosunku do osoby głęboko wierzącej powiesz nieprzychylne rzeczy o czołowej postaci jej religii, też zareaguje agresją. Spróbuj, kurczę, do muzułmanina wyskoczyć z tekstem na temat proroka Mahometa. I wiecie, już pomijając fakt, że tamto cię mogą na przykład zabić za to, że go narysujesz, bo tutaj element kultowy jest do tego stopnia, że za sporządzanie wizerunku proroka no, mogą cię zabić, tak? No ale zacznij gadać na przykład, że Mahomet, na temat do życiorysu Mahometa niewygodne teksty mów, na przykład ile tam Hadżidzia miała lat, jak on się zaczynał do niej dobierać, inne tego typu rzeczy. No, zwróć uwagę, że będziesz miał, będzie agresja dokładnie jak w przypadku Jurka Owsiaka, z tą różnicą, że moim zdaniem owsiakowcy nie stanowią śmiertelnego zagrożenia, moim zdaniem owsiakowcy nie zabijają. Natomiast to będzie czysty hejt, czysta agresja, bo naruszyłeś pewne tabu, naruszyłeś pewną świętość. Prawda? I co jakby jest końcem każdej organizacji kultowej, czyli kościoła, religii lub sekty. Gdy ludzie zaczynają racjonalnie myśleć. Zobaczcie, w chwili obecnej na przykład Kościół katolicki przeżywa bardzo duży kryzys. Skąd się to wzięło? Ano stąd się wzięło, że upadł mit księdza jako osoby, która jest autorytetem moralnym. Jeszcze jak ja byłem dzieciakiem, ksiądz był niekwestionowanym autorytetem moralnym, praktycznie wszędzie. Co ksiądz powiedział, to święte było. Dziś, po aferach pedofilskich, po aferach politycznych, po upolitycznieniu, po jakichś dziwnych interesach, wiecie, fundusz kościelny, handel działkami z Morawieckim, i tak dalej, i tak dalej, wielu ludzi zaczyna wątpić, zaczyna myśleć. A ponieważ organizacje kultowe praktycznie zawsze oparte są na głębokim błędzie logicznym, tak ludzie zaczynają myśleć, to te błędy logiczne wychodzą, tak? Na przykład w przypadku kościoła katolickiego. Przykład. Ale jak to tak jest, że skoro Bóg tak głęboko karze za to, że ktoś w niego nie wierzy, to dlaczego regularnie się nie objawia? Tylko objawił się wiele tysięcy lat temu w bardzo wąskiej grupie ludzi. Dlaczego on to nie robi jakoś tak generalnie, tak? Skoro na przykład nawet ludzie, którzy żądają jakichś zachowań, to dbają o to, żeby każdy wiedział, że oni tego żądają, tak? Na przykład kodeks karny. Jest ogłoszony i jest bada o to, żeby każdy wiedział, jak brzmi kodeks karny. A za łamanie kodeksu karnego, no najgorsze, co ci grozi, to kara śmierci. I to też nie we wszystkich krajach, tak? Ale dbają o to, żeby ludzie wiedzieli. To czemu Bóg, który za nieposłuszeństwo karze nawet wiecznymi torturami, objawił swoją wolę raz wiele tysięcy lat temu i potem przestał? Dalej. Skoro wszyscy zostaliśmy stworzeni przez Boga i to, jacy zostaliśmy stworzeni przez Boga, wynika z woli Boga. To mówiąc w gigantycznym uproszczeniu, dlaczego Bóg karze nas ludzi za to, jacy jesteśmy, skoro jesteśmy tacy, jakimi nas stworzył? Czyli mówiąc krótko, karze nas za to, jakimi nas stworzył? Dziwne, nie? No i tak ludzie zaczynają myśleć i to jest koniec Kościoła katolickiego. I żeby nie było wątpliwości, ja sam jestem katolikiem, znam odpowiedzi na te pytania, przynajmniej tak mi się wydaje, do jakichś tam wniosków doszedłem. To, co teraz powiedziałem, to nie jest w żaden sposób próba odciągania ludzi od Kościoła katolickiego, a już na pewno nie od Boga. Moim zdaniem Kościół katolicki i Bóg to są dwie zupełnie różne rzeczy. Już pomijając oczywiste kwestie, że Kościół katolicki to jest instytucja, a Bóg to jest absolut, więc wiecie, to trochę tak jakby, nie wiem, mylić kapitalizm z Ministerstwem Finansów. To są, kurde, zupełnie nie inne rzeczy, tak? Natomiast no, mi się wydaje, że Kościół katolicki bardzo głęboko od Boga odchodzi. Ale to nie jest, kurde, vlog religioznawczy. Pokazuje po prostu, że myślenie, jak ludzie, którzy są wyznawcami kogoś czy czegoś, zaczynają myśleć, to duża część z nich rezygnuje. I tak samo jest z Jurkiem Owsiakiem. Im bardziej ludzie zaczynają myśleć racjonalnie odnośnie Jurka Owsiaka, tym więcej ludzi go opuszcza. Ma go serdecznie dosyć. A i tak wiem, że teraz pewnie będzie, kręcę to z pewnym wyprzedzeniem, więc pewnie zaraz będzie coś w stylu, że pewnie znowu był rekord i tak dalej. Tak, co roku będą rekordy. Zwróćcie Państwo uwagę, co roku jak wielki udział jakby w zbiórce jest nie tego, co ludzie wrzucili do puszki, tylko tego, co różne instytucje dały. Tam, to już jest, z tego, co widziałem, to już jest dobrze ponad 50%. W związku z tym, im więcej firm będzie mu dawać, tam już ludzie są w ogóle niepotrzebni, a i tak co roku będzie, będzie rekord, nie? Natomiast to, co staram się Państwu powiedzieć, to to, że jest cała masa właśnie takich różnych rzeczy, typu Jurek Owsiak, ewidentne uwikłanie w politykę. Jurek Owsiak i powodzianie. Jurek Owsiak i COVID. Jurek Owsiak i zamordyzm covidowy. Jurek Owsiak i dyskryminacja ludzi niezaszczepionych. I tak można by siedzieć i wymieniać długi, długi czas. Każda z tych rzeczy to jest dysonans poznawczy. Z jednej strony dla owsiakowców Jurek Owsiak to jest guru, prawie że święty człowiek. Z drugiej strony widzimy, że robi obrzydliwe rzeczy, które dla większości ludzi są nieakceptowalne. I w tym momencie powstaje dysonans poznawczy. Część ludzi odrzuca niewygodne fakty względem Jurka Owsiaka, a część ludzi uznaje, że no już nie chce mieć z Jurkiem Owsiakiem nic wspólnego. Jest masa ludzi, która wspierała Jurka Owsiaka przez całe dziesięciolecia i przestała go wspierać w czasie COVID-u. Jak najpierw zabronił ludziom wchodzić na Poland Rock Festival, a potem jednak od niezaszczepionych też brał do puszki. Nie ukrywam, że to był też ten moment, w którym dla mnie to było ostateczna sayonara. Miałem duże wątpliwości względem Jurka Owsiaka od samego początku, ale przez długi czas go wspierałem. Natomiast jak zaczęły się te jazdy właśnie z dyskryminacją, wręcz z braniem udziału w prześladowaniu niezaszczepionych, to już było dla mnie koniec. Upolitycznienie, wiecie, te banery z sepsą i tak dalej, to teraz co było z powodzianami, to już mnie tylko utwierdziło w przekonaniu, że Jurek Owsiak nie jest pozytywną postacią. No ale dla wielu ludzi właśnie na przykład teraz już przestał być pozytywną postacią. I dlatego Jurek Owsiak jest taki arogancki. Bo on chce powstrzymać jakąkolwiek dyskusję na jego temat. Bo wie, że ta dyskusja jest dla niego zabójcza. Bo na merytoryczne argumenty nie ma żadnych szans. Żadnych. W przypadku każdej merytorycznej dyskusji z człowiekiem, który chce słuchać, który nie jest zamknięty na argumenty, tylko który przyjmuje do wiadomości i chce racjonalnie przemyśleć, co się do niego mówi, Jurek Owsiak jest bez szans. I właśnie dlatego jest taki arogancki. Dlatego jest też to zastraszanie, żeby ludzie nic nie pisali. Żeby nie było dyskusji, no bo w każdej chwili mogą przyjść do ciebie smutni panowie od Bodnara i cię wyprowadzi w kajdankach, bo napisałeś komentarz względem Owsiaka. On jest taki arogancki, żeby uwalić dyskusję, żeby jej nie było, bo ta dyskusja powoduje, że ludzie się będą od niego odwracać. Skąd się bierze agresja owsiakowców? No, agresja owsiakowców bierze się, moim zdaniem, z tego, że sam Jurek Owsiak ją prowokuje. Właśnie z tego samego powodu. Żeby nie było dialogu, żeby nie było dyskusji, bo on sobie doskonale zdaje sprawę, że to jest dla niego zabójcze. Co tam mamy dalej? Co tam mamy dalej? Pani Halina, jak w tym roku prezydent Duda radzi sobie w Davos? Może załatwia sobie nową pracę? Nie wydaje mi się, żeby pan Duda był w stanie załatwić sobie nową pracę w Davos. Wydaje mi się, że posiada kilka cech, które są niezbędne do pracy w instytucji, jaką jest Światowe Forum Ekonomiczne, a mianowicie, moim zdaniem, dość niskie atrybuty moralne. Natomiast wydaje mi się, że pan prezydent Duda nie ma dwóch aspektów, które są konieczne, żeby wejść do tego środowiska, a mianowicie wysokiego ilorazu inteligencji i zdolności do trzymania języka za zębami. Tak mi się wydaje. Natomiast pan Duda w tym roku w Davos, z jakby takich większych rzeczy, które zrobił, to nagrał sobie filmik z Klausem Schwabem. W chwili, w której kręcę ten vlog, jeszcze nie było jakichś takich większych, za przeproszeniem, odpałów. Nie widziałem jakichś takich filmików w stylu właśnie, że się przyznał, że Ukraińcom oddali broń, którą zabrali naszym jednostkom i że rozbroili naszą armię. Jeszcze takich rzeczy, jeszcze takie filmiki nie powyciekały. Pan Damian, czy CPK lub kolej dużych prędkości powstanie do 2040 roku, czy to projekt nierealny? Pan tutaj spytał o dwie zupełnie różne rzeczy. Pierwsze, czy jest to projekt realny? Tak, jest to projekt całkowicie realny. Gdyby za CPK i kolej dużych prędkości wzięła się w Polsce osoba, która jednocześnie była kompetentna i chciała to zrobić i miała władzę, to jest to kwestia 3-4 lat i to powstaje. W związku z tym można to zrobić wręcz przed 2030 rokiem. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, że PiS przez 8 lat tylko gadał i praktycznie nic nie zrobił. No praktycznie nic, prawda? Tak samo Tusk też nic nie zrobił. Moim zdaniem nie ma woli. I tutaj PiS i Platforma Obywatelska są zaskakująco zgodne ze sobą. Jedni i drudzy nie chcą nic z tym zrobić, z tą różnicą, że PiS gadał, że to jest takie super ważne i przez 8 lat nic z tym nie zrobili. Mówię oczywiście w cudzysłowie, nic z tym nie zrobili. Natomiast Tusk najpierw gadał, że to jest mało ważne, potem była presja społeczna, więc teraz twierdzi, że coś z tym zrobi. Natomiast czy to powstanie? Sądzę, że coś pod nazwą CPK do 2040 roku powstanie. Przy czym, drodzy Państwo, to jest kwestia nazewnictwa, prawda? Pamiętam, jak kilka lat temu byłem w zasadzie jedynym liczącym się kanałem politycznym na YouTube. To już było po tym, jak zniknął pan Mariusz Max Kolonko, a jeszcze zanim pojawiły się te kanały Zero i tak dalej. Nie? No i przez pewien czas to było tak, że wideoprezentacje miały miesięcznie tyle wyświetleń, co Telewizja Republika, taka telewizja takiego typa, co brał pośrednio pieniądze od PiS-u, którego nazwiska nie warto wymieniać, i Media Narodowe, te trzy kanały na YouTube miały tyle wyświetleń razem, co wideoprezentacje. I oni tam napierdzielali od groma tych filmików. Ja robiłem 2-3 filmiki dziennie i ja sam miałem tyle wyświetleń, co oni trzej razem. To było dawno temu. No i ja się nazywałem kanał na YouTube, wideoprezentacje, robiłem sobie vlogi. Oni praktycznie wszyscy mieli wielkie, buńczuczne nazwy. Telewizja! Nie wiem, telewizja w dupie PiSu. Przepraszam, cofam to. Telewizja za pisowskie pieniądze. Albo
Telewizja Republika, albo tam Media Narodowe. Jaka buczuczna nazwa. Media Narodowe. 1 000 000 wyświetleń miesięcznie. Media Narodowe. Nawet nie telewizja, tylko całe Media Narodowe, nie? Tak było. I do czego piję? Nazwa Centralny Punkt Komunikacyjny to jest tylko nazwa. Jeżeli zrobią małe lotnisko w Szczerym Polu, które będzie z dupy, będzie miało fatalną przepustowość, z którego praktycznie nikt nie będzie latał, ale nazwą to Centralnym Portem Komunikacyjnym, to będzie Centralny Port Komunikacyjny. I tutaj jest jakby zagrożenie w odpowiedzi na to pytanie. Jestem pewny, że do 2040 coś, co będzie miało nazwę Centralny Port Komunikacyjny, powstanie. Czy to będzie coś, co będzie zasługiwało na tą nazwę? Śmiem wątpić. Ponieważ niestety ani PiS-owi, ani Platformie Obywatelskiej nie zależy, żeby w naszej części świata powstało duże lotnisko o bardzo dużej przepustowości. Proste. Co do kolei dużych prędkości, też śmiem wątpić, chyba że pod Ukraińców. Bo zwróćcie Państwo uwagę, do jakich tam sytuacji dochodzi, nie? Polskie koleje mają problemy z tym. Polskie koleje mają problemy z klientami, problemy finansowe, i jednocześnie wpuszcza się ukraińską kolej na nasze tereny. Także coś, co będzie miało nazwę kolej dużych prędkości, tak, pewnie powstanie. Czy to będą duże prędkości? Pewnie nam powiedzą, że tak. I tutaj będzie magia tego, że wiecie, technologia idzie do przodu, nie? Jak byłem młodym człowiekiem, to komputer, który miał 1/100 mocy obliczeniowej telefonu, który w chwili obecnej trzymam w ręku, to był super, hiper, mega szybki komputer. Za 15 lat, drodzy Państwo, kolej też pójdzie bardzo mocno do przodu. I mówiąc krótko, to co dziś jest dużymi prędkościami, to niekoniecznie będzie dużymi prędkościami za 15 lat. To jest wszystko kwestia nazewnictwa. A tak naprawdę chodzi o wolę. Nie ma woli. I to zarówno u PiS-u nie ma woli, jak i u Tuska nie ma woli. Pan Marcin, komu realnie może zabrać elektorat Krzysztof Stanowski? Moim prywatnym zdaniem, i żeby nie było wątpliwości, to nie jest ani podlizywanie się panu Krzysztofowi Stanowskiemu, ani popieranie go. Nie popieram Krzysztofa Stanowskiego, tak samo jak nie popieram żadnego innego kandydata, po prostu mówię jak jest. Moim zdaniem Krzysztof Stanowski w pierwszej kolejności aktywuje elektorat, który by nie poszedł na wybory. W drugiej kolejności straci na tym Sławomir Mentzen, bo Sławomir Mentzen, podobnie jak Krzysztof Stanowski, to jest taki internetowy śmieszek. Różnica między Krzysztofem Stanowskim a Sławomirem Mentzenem jest taka, że Krzysztof Stanowski wprost mówi, tak, jestem internetowym śmieszkiem, a Sławomir Mentzen udaje, że jest poważny. Natomiast bardzo mało ich różni, oni mają bardzo podobny fanbase. Teraz już można mówić, że elektorat. Uważam, że Sławomir Mentzen na tym głównie straci. Drugi w kolejności to będzie ten. Rafał Trzaskowski. O ile on w ogóle za chwilę nie zostanie wymieniony na innego kandydata. No bo Rafał Trzaskowski, no wiecie, to jest taki młody, rzutki, taki trochę do fajno Polaków się jakby odwołujący. No i tutaj pan Stanowski też taki właśnie do fajno Polaków trochę, tak? W tą stronę. Natomiast najbardziej zyskuje na pojawieniu się pana Stanowskiego pan Nawrocki, o ile nie zostanie wymieniony no niedługo za te liczne afery, które wokół niego się tam pojawiają. Bo pan Nawrocki kompletnie to nie jest ten sam elektorat, co pan Stanowski. Kompletnie. Natomiast ponieważ pan Stanowski więc on jakby nic głosów nie straci, Natomiast pan Stanowski jest na tyle dużym kandydatem niezależnym, że mówiąc krótko, gdyby nie pan Stanowski, byłoby bardzo spore prawdopodobieństwo, że w drugiej turze nie będzie Nawrockiego. A dzięki pojawieniu się pana Stanowskiego, Nawrocki prawie na pewno wejdzie do drugiej tury. No wiecie, jak w drugiej tury, że będzie Trzaskowski versus Nawrocki, no to ludzie zdroworozsądkowo myślący będą mieli dylemat pod tytułem o ja pierdolę. Wiecie, naprawdę mając do wyboru Nawrockiego albo Trzaskowskiego, to tak jakby ktoś mi powiedział, Krzysiu, dobra, nie będę robił takich porównań, bo się zżygacie. No natomiast no, jest cała masa różnych bardzo obrzydliwych rzeczy, ale takich obrzydliwych, co się można zżygać, ta sama myśl o nich, które wolałbym zrobić, niż zdecydować między Trzaskowskim a Nawrockim. Moim zdaniem obaj ci panowie są po prostu obrzydliwymi kandydatami i żadnego z nich strasznie nie chciałbym popierać. Żadnego. Może mnie przekonają w czasie kampanii wyborczej, że źle ich oceniłem i że jednak któryś z nich jest mniejszym złem. Natomiast na razie to mi się wydaje, wiecie, wybór jak między pójściem na wojnę, na której cię zabiją, a trafieniem na 25 lat do więzienia. W zależności od tego, że ktoś, jak bardzo ktoś jest silnie wierzący, to jedna lub druga opcja wyjdzie mu mniej źle, nie? No to tak, trochę tak samo tutaj. Na pytanie Nawrocki czy Trzaskowski, kogo wolisz, no to ja wolę nie wybierać wcale. Natomiast dla bardzo wielu ludzi Nawrocki, który jeśli chociaż 10% tych zarzutów, które wobec niego są medialnie się potwierdzą, to facet jest tak totalnie niewybieralny dla wielu ludzi, że zagłosują nawet na Trzaskowskiego. No. No. No tak. Dlatego pan Stanowski, startując, realnie najbardziej wspiera Nawrockiego. Tak, takie jest moje prywatne odczucie. Natomiast, żeby ktoś nie pomyślał, że to, co teraz zrobiłem, to był atak na pana Stanowskiego. To nie był atak na pana Stanowskiego. Ja uważam, że pan Stanowski bardzo dobrze, że startuje. Ma prawo startować. Jest obywatelem Polski, posiadający pełnię biernych praw wyborczych. Ma prawo. I takie gadanie na zasadzie ty nie startuj, bo jak ty wystartujesz, to ktoś inny ma mniejsze lub większe szanse. No to niech ten ktoś weźmie się za to, żeby być lepszym kandydatem. PiS-owcom nikt nie kazał wybierać tak wątpliwego moralnie kandydata. Z aparycją tak głęboko sugerującą, mówię to w ten sposób, jakby moja córka trochę dorosła i chciała pójść na imprezę, na której byłby Nawrocki, ja bym w życiu nie puścił. W życiu bym nie puścił. No, no sorry. To już prędzej bym puścił ją na imprezę z Trzaskowskim niż na Nawrockim. Bałbym się po prostu puścić dziecko na imprezę z nim. Naprawdę bym się bał. Może to wyłącznie moje odczucia, oby były całkowicie niesłuszne, bo dowodów nie ma, nie? Natomiast no mogli wybrać kandydata, który jest mniej odpychający, PiS-owcy, tak? Tak samo platformersi mogliby wybrać kandydata, który no, nie kojarzy się głównie z panem Sorosem, tak? Tyle, drodzy państwo, pozdrawiam. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa!